Witam w kolejnym odcinku podcastu Biznes i Technologie. Ja nazywam się Paweł Przybyszewski. Rozmawiamy tutaj o innowacjach, o technologiach, o patentach, o wdrażaniu nowych technologii. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, założyłem grupę na Facebooku, gdzie zaprosiłem wszystkich dotychczasowych gości, więc jeśli chcecie, możecie nas znaleźć, wpisując na Facebooku Biznes i Technologie Podcast. Tam będziecie mogli zadawać pytania bezpośrednio gościom i ewentualnie mi, ewentualnie sami proponować nowe rzeczy. Bardzo ciekawe jest to, że zrobiłem ankietę, który jaki odcinek powinien ukazać się jako kolejny, i słuchacze i goście zadecydowali, że tematem dzisiejszego odcinka powinno być Open Innovation, korporacyjne VC, więc będziemy o tym mówić. A drugi powód, dla którego dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, to to, że pierwszy raz w historii podcastu zdarzyło się, że mam gościa drugi raz z tej samej firmy. Jest to inny gość. Moim gościem dzisiejszym jest Magdalena Jabłońska z firmy PWC. Cześć Magda.
Cześć.
Fajnie, że jesteś. My się dosyć często widujemy na różnych wydarzeniach. Widzieliśmy się pierwszy raz, z tego co pamiętam, na Good Morning Innovation.
Tak, zgadza się. Wszelkie śniadania biznesowe, spotkania i konferencje poświęcone innowacjom.
To jesteśmy. Okej. Okay. To było spotkanie organizowane przez Grzegorza Maciaszka, który też był gościem odcinka. Rozmawialiśmy...
Innovation Matrix.
Tak, tak. Mhm. Więc zapraszam do odsłuchania tego odcinka. Widzieliśmy się też w tym roku na Digital University, organizowanym przez Jowitę Michalską. Bardzo fajne wydarzenie, świetni goście, więc od razu zareklamujemy, że warto śledzić na Facebooku i zaglądać. Byłem też u Was na spotkaniu dotyczącym Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji, gdzie zostałem zaproszony, żeby podyskutować na tematy związane z innowacjami, no bo Wy sporo robicie w tym kierunku, kreujecie rzeczywistość w pewnych obszarach, więc to jest bardzo fajne.
Zgadza się.
No i widzieliśmy się też w tym roku na RWE Innovation Hub, organizowanym przez Bartka Janowicza, który też był gościem naszego podcastu. Rozmawialiśmy wtedy o Lean Startup, więc zapraszam też do odsłuchania tego odcinka. A my będziemy rozmawiać o Open Innovation. Jest to teraz bardzo ciekawy temat. Dużo się dzieje, korporacje otwierają fundusze inwestycyjne. Powiedz mi, Magda, czym dla Ciebie jest Open Innovation? Jak rozumiesz ten termin?
Dla mnie otwarte innowacje, czyli Open Innovation, jak się utarło w Polsce, to jest czerpanie zasobów z zewnątrz. I to konkretnie rozumianych zasobów, czyli technologii i wszelkiego rodzaju innowacji dla firmy. Czyli tak naprawdę firmy realizują model otwartych innowacji, jeżeli chcą zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu w obszarze, który jest z natury dość ryzykowny, bo badania i rozwój, innowacje mogą się udać, bądź też nie. Zatem jakby zmniejszanie tego ryzyka poprzez inwestowanie wspólne w innowacje, w ich rozwój z zewnętrznymi podmiotami, bądź też pozyskiwanie tych innowacji z zewnątrz, to ryzyko zmniejsza z jednej strony, a z drugiej zwiększa też obszar tych innowacji i czym te innowacje mogą dla firmy być, bo ona niekoniecznie zawsze sama wie wszystko o branży, w której funkcjonuje.
A jak myślisz, dlaczego teraz firmy zaczęły się rozglądać na zewnątrz? Jeszcze parę lat temu trudno było przekonać, że ktoś, kto może nawet nie jest z branży, może mieć rozwiązanie, które jest lepsze od tego, nad czym pracują, nie wiem, działy badawczo-rozwojowe. Nie wiem, kilka lat temu, jak rozmawiałem z różnymi firmami, to z powątpiewaniem twierdziły, że nie jesteśmy w stanie znaleźć im ciekawego rozwiązania. No bo oni mają przecież najlepszych fachowców i znają branżę. Dlaczego teraz się otwierają? Dlaczego teraz taka zmiana radykalna poglądów?
Ja myślę, że taka zmiana jest nie tylko na poziomie firm, ale przede wszystkim na poziomie całego kraju i gospodarki. Bo przechodzimy taką transformację z modelu łatania luki technologicznej, którą mieliśmy w Polsce, i wtedy faktycznie my nadganialiśmy braki technologiczne w innowacjach, więc trudno było mówić o innowacjach wypracowanych u nas własnymi zasobami, czy też nawet we współpracy, bo my po prostu mieliśmy jeszcze takie niedobory, że musieliśmy nadgonić. W tym momencie transformujemy się w taką gospodarkę, która będzie stawiać na innowacje wytworzone we własnym zakresie i na innowacyjne produkty, usługi, które będziemy oferować w Polsce i na świecie. Zatem teraz tak naprawdę my musimy zmienić sposób myślenia o innowacjach nie tylko z punktu widzenia, czy my potrzebujemy innowacji, tylko że my naprawdę ich potrzebujemy, nasza ambicja wzrasta naturalnie. W związku z tym, żeby zmniejszać to ryzyko, o którym mówiłam, trzeba stworzyć taki optymalny model realizowania tych innowacji.
Ja myślę, że to już powtarzałem tutaj kilkukrotnie w podcaście, że wydaje mi się, że korporacje dostrzegły to, że startupy mogą realnie je podgryzać.
Myślę, że tak, że mamy tą teraz falę startupów również w Polsce, a w ogóle patrząc na startupy, to nie jest temat, który w Polsce bardzo długo funkcjonuje. Startupy w rozumieniu nowe technologie, innowacyjne modele biznesowe, bo o takich startupach myślę. Ten fenomen startupów pojawił się parę lat temu, ale te ostatnie 2-3 lata to jest taki boom, tak, na tą tematykę, na to, że ludzie zaczynają być przedsiębiorcami, opuszczają korporacje, opuszczają uczelnie i zaczynają rozwijać nowy biznes oparty o innowacje, więc to jest boom. I dwa, pojawił się też pieniądz publiczny, który finansuje przedsięwzięcia wysokiego ryzyka.
To prawda, rozmawialiśmy o tym w windzie, jak jechaliśmy tutaj na nagranie. Rzeczywiście bardzo dużo teraz firm stara się ubiegać o środki, które będą rozdawane niedługo. Mam tu na myśli Bridge Alpha.
Tak, majówka, tak jak pisze na swoich mediach społecznościowych, majówka będzie zajęta. Wszyscy piszą wnioski do Bridge Alpha, więc teraz jest tak naprawdę najintensywniejsza praca w tych funduszach, które chcą pozyskać środki. I to będą szczególne środki, bo one są właśnie na te innowacje na najwcześniejszym etapie rozwoju, gdzie tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jaki jest ten faktyczny potencjał innowacji.
No, są to atrakcyjne pieniądze, bo można dywersyfikować nimi ryzyko na tych wczesnych etapach, które są najbardziej ryzykowne.
Tym bardziej, że przyjęły ostatecznie formę dotacji zwrotnej. A to jest najtańszy pieniądz, przynajmniej tak w percepcji rynku.
Tak, w percepcji rynku na pewno. Jakiś czas temu też rozmawialiśmy o tym, że zauważyliśmy, że korporacje otwierają fundusze inwestycyjne i no, większość banków, większość firm energetycznych, no w różnych branżach to się dzieje. Czy wy uczestniczycie w pomocy takim dużym korporacjom w zorganizowaniu tego całego procesu?
Tak, jak najbardziej uczestniczymy w organizowaniu procesu innowacji jako całości, a korporacyjne fundusze VC to jest narzędzie, nazwijmy to wehikuł, który umożliwia inwestowanie w innowacje, więc to jest gdzieś tam wpisane w model otwartych innowacji. Jeżeli firma decyduje się na przeznaczenie budżetu, czy też w ogóle, nawet jeżeli to jest tak zwany project by project, inwestować w innowacje, to taki wehikuł uruchamia. Temat w ogóle to nie jest nowy, bo korporacyjne VC pojawiły się na świecie już w latach 60. i mieliśmy kilka fal, tak naprawdę one były skorelowane z cyklami koniunkturalnymi, kiedy pojawiały się nadwyżki finansowe, firmy chciały uzdrowić i gdzieś te nadwyżki zainwestować, więc otwierały korporacyjne VC i w momencie, jak przychodził kryzys, zamykały te fundusze, nie wszystkie, bo te, które dawały radę w cudzysłowie i chciały przetrzymać ten ciężki okres, bo widziały, że to, co mają w portfelu na przykład, zabezpiecza im przyszłość albo jest niezbędne do tego, żeby one w ogóle funkcjonowały na danym rynku, szczególnie jak to był rynek wysokich technologii. Więc temat w świecie jest już znany, takich korporacyjnych VC jest trochę. Co roku powstaje kilka nowych i faktycznie tak jak patrzę, jakie firmy zakładają swoje kolejne fundusze, to tutaj mamy znowu różne branże. Ta branża finansowa, ubezpieczenia, banki, jak najbardziej ostatnie lata to one pootwierały swoje kolejne fundusze.
No tak, tam można dużo zrobić tak naprawdę.
Fintech jednak chyba przestraszył. Zalew startupów fintechowych i to, co one mogą tak naprawdę zrobić w branży, no nie można przejść obojętnie obok tego.
No kilka lat temu, jak rozmawiałem z osobami z banków na przykład i proponowałem im spotkanie z jakimś startupem, który mógł rozwiązać jakieś problemy, to oni w ogóle nie byli tym zainteresowani. Mówili, że no takie rzeczy to za granicą, ale to my nawet się tym nie interesujemy, możemy przekazać ci kontakt i tam się z nimi kontaktuj. Natomiast tam za granicą nie byli też zainteresowani jakimiś projektami z Polski, no bo mieli u siebie kilka podobnych, więc to było ciężkie. Natomiast teraz rzeczywiście jest tak, że jak rozmawiam z kimś o jakimś startupie, to od razu chcą go zobaczyć i tutaj to się dzieje.
Tak, ten ekosystem startupowy, tak jak wspomniałam, on się buduje w Polsce i to jeszcze chwilę potrwa, bo my musimy mieć tutaj projekty, żeby mieć w co inwestować i to dobrej jakości projekty, które będą też w stanie konkurować z tymi projektami, które mamy ze świata. Oczywiście tutaj na tym rynku lokalnym będziemy się szczególnie tym lokalnym projektom przyglądać, bo też ze względu na tą bliskość, tak?
No tak.
To jest dla nas naturalne. Natomiast to, co też na pewno się zacznie jeszcze w większym natężeniu, to konkurowanie z inwestorami ze świata o projekty w Polsce. To co mówisz, czyli że to już się dzieje, że my tak naprawdę nie jesteśmy jedynym zainteresowanym, jeżeli pojawia się startup polski. I to jest bardzo ważne, bo to nauczy nas takiego zdrowego myślenia o innowacjach i szybszego kalkulowania, czy warto, czy nie warto. I te korporacyjne procedury, przynajmniej w firmach, które chcą jednak zacząć tą współpracę ze startupami, muszą zacząć się uelastyczniać na taką współpracę.
Może też dzięki temu może też nauczymy się myśleć bardziej globalnie, bo no, jednak kulejemy tutaj w porównaniu na przykład do Czechów czy Słowaków, którzy jakby dla nich jest to oczywiste, że trzeba robić biznes globalny.
Myślę, że to też w jakimś choćby stopniu jest podyktowane tym, że my mamy dosyć w naszej percepcji duży rynek.
Tak,
prawie 40 milionów Polaków to nie są Chiny, gdzie tak jak choćby na rynku gier startuperzy ze startupem w grach, jak puszczają swój produkt na tamtym rynku, to on ich zaspokaja w całości, a nawet z nadwyżką. To jest rynek większy niż Polska plus parę krajów dodanych, więc jasne, my trochę myślimy o tym naszym rynku i że on jest duży. Czesi czy Estończycy mają znacząco mniejszą gospodarkę, mniejszy rynek, więc oni od razu muszą myśleć globalnie i to jest może i dobre, bo ich motywuje do takiego działania od razu prawidłowego.
Tak. No, ciekawe jest też to, że ostatnio zauważam w Polsce osoby z zagranicy, które wybrały sobie Polskę jako ten rynek jakby pierwszy, na którym będą startować. Mhm. I one też kontaktują się z korporacjami. No i to się chyba udaje, bo na konkursach dużych firm widziałam takie osoby.
Faktycznie ja osobiście, ale i jako PWC uczestniczymy chociażby w wielu programach akceleracji, gdzie mamy szansę jurorować, czy w ogóle przyglądać się projektom i to nie są tylko projekty z Polski, to dosyć często są też projekty ze wschodu. Ukraina to jakiś taki naturalny trend się zrobił, więc bo wszędzie są młodzi ludzie z pomysłem. Tak? Jeżeli widzą, że na rynku polskim dużo się dzieje, to myślę, że to jest naturalne, że tutaj przyjeżdżają szukać pieniędzy.
To jak korporacje mogą sobie poradzić w takim razie, żeby być atrakcyjnym partnerem dla startupów w porównaniu z funduszami inwestycyjnymi? No bo jednak w tych korporacjach procesy trwają bardzo długo.
Tak naprawdę startup, który rozgląda się za finansowaniem i rozważa, czy inwestor finansowy, czy branżowy, czy może i ten, to powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, ale w jakim celu mi dana firma jest potrzebna? I oczywiście naturalne będzie, jeżeli ten cel to będzie właśnie wykorzystać zasoby tej firmy, czy technologiczne, najczęściej, dystrybucja i w ogóle...
No dystrybucja chyba jest czymś, czym korporacje grają.
Tak, w zależności jaki mamy startup technologiczny, to on musi gdzieś choćby przetestować swoje rozwiązanie, więc będzie poszukiwał firmy, która ma taką infrastrukturę, no i później, która mu też zrobi jakąś tam trampolinę w świat. Więc jeżeli tego oczekujemy, no to poszukujmy inwestora branżowego, ale też takiego, który ma już określoną i zdefiniował sobie tą propozycję wartości, którą ma dla startupu i zasady współpracy, bo to takie jednak wsparcie trochę te branżowe dużo daje. Z punktu widzenia tego, co się obserwuje na świecie, to ciekawe jest to, że jak są już te wyjścia inwestycji na giełdę, to dużo lepiej wyceniany jest startup, który wychodzi od inwestora branżowego. No więc tak. To też powinno dać jakąś tam motywację, że ta nasza wartość będzie lepsza, szybsza. Minusem, który tak rozmawiając ze startupami czy z szefami CVC na świecie, jest ewentualnie to, że ponieważ dla wielu korporacyjnych VC ten taki strategic fit startupu jest ważny, czasem ważniejszy niż ten finansowy, to też ma trochę inne podejście do startupu. Oczywiście nie przytula go jak duży misio najczęściej, żeby nie unosić zawodnika. Tak. Natomiast trochę wolniej wymusza ten jego wzrost, bo bardziej będzie on skorelowany ze wzrostem oczekiwanym po stronie biznesu tej firmy matki.
A czy to nie hamuje rozwoju startupu?
Zazwyczaj nie, natomiast ten rozwój jest inny, bo inwestor finansowy oczekuje zwrotu finansowego, a tutaj nie mówimy o rozwlekaniu w czasie, tak? Czy te milestone są bardzo dobrze weryfikowane.
Tak, korporacja może zyskać na innych płaszczyznach, bo dokładnie. Może sobie przyciągnąć dodatkowych klientów albo zaoferować im jakąś komplementarną usługę, gdzieś indziej mogą to monetyzować po prostu.
Dokładnie tak.
Okej, a powiedz mi, jak współpracujecie z tymi korporacjami, które otwierają fundusze, przepraszam, które otwierają fundusze inwestycyjne, to z czym macie największy problem? Czy są jakieś bariery mentalne, które trudno przeforsować?
Myślę, że te wszystkie bariery, które zauważamy na rynku polskim, one też funkcjonują na rynku światowym, bo to jest zupełnie inna formuła myślenia i funkcjonowania korporacja i jej ramię venture'owe, czy też w ogóle startupy. Więc to jest pierwsze takie różnice kulturowe, mentalne w myśleniu tych pracowników, jak i też materia, którą się zajmujemy. No bo materia tutaj to jest innowacja obarczona ryzykiem, gdzie nie ma mowy o nawet jakby szybkim zwrocie, czy takim zarządzaniu, jakim mamy do czynienia w korporacjach. Więc ten takie niedopasowanie kultur jest tą czasem barierą, ale i też często właśnie w związku z tym korporacje wykorzystują swoje te wehikuły VC po to, żeby zaabsorbować tą elastyczność do swoich organizacji, więc to działa im in plus przede wszystkim.
Jakieś pół roku temu rozpocząłem pierwsze rozmowy z takimi planowanymi korporacyjnymi VC i oni bardzo mocno zaznaczali to, że oni chcą zmieniać swoje procesy, że chcą je przyspieszyć, że chcą myśleć bardziej startupowo, ale to nie idzie tak szybko, jak bym sobie tego życzył. Jednak mimo wszystko to bardzo długo trwa. Jak myślisz, kiedy te korporacyjne VC polskie będą działały tak jak zagraniczne, że będą już miały wypracowane procesy, że będą dosyć szybko reagowały i nie będzie trzeba, nie wiem, marnować kupę czasu na jakieś decyzje ważniejszych osób, które nie są do końca związane akurat z VC, ale myślą bardziej strategicznie. Kiedy to będzie funkcjonowało w taki sposób, że dla startupu będzie to oczywiste, że idziemy do korporacji?
Ja myślę, że tak. Po pierwsze, mamy w Polsce dwa rodzaje firm zainteresowanych otwieraniem swoich venture'ów. To są firmy prywatne i tutaj myślę, że one będą w sposób elastyczny dostosowywać swoje procedury, tak jak to będzie dla nich raz bezpieczne, ale dwa, no to takie korporacyjne myślenie, często już jesteś przyzwyczajony do współpracy z mniejszymi. Tak. I mamy też spółki Skarbu Państwa i to chyba jest najtrudniejszy temat do przeprowadzenia, bo tutaj faktycznie to jest zmiana na poziomie procedur, na poziomie myślenia o innowacjach, na poziomie akceptacji ryzyka. I dopóki tego nie będzie, to nawet najlepsza procedura, która załóżmy już przejdzie ten proces akceptacji po stronie prawników, po stronie w ogóle czasem właściciela, to jest jeszcze nie wszystko.
No teraz dopiero te spółki Skarbu Państwa nabierają rozpędu, bo był taki zahamowany rozwój tego wszystkiego ze względu na zmianę władzy. Też to zauważyłaś, że trzeba było czekać?
Znaczy teraz Ministerstwo Rozwoju ma pomysł na takie wspólne inwestowanie choćby spółek Skarbu Państwa poprzez VC. No i to jest ten program Start in Poland. Zobaczymy, tak, jaką on w praktyce, jak on się sprawdzi, jak tam spółki będą funkcjonowały. Natomiast myślę, że z jednej strony to jest jakiś dobry wehikuł czy platforma do tego, żeby one nabierały w ogóle kompetencji w tym obszarze, bo to nie jest to samo oceniać projekt inwestycyjny od projektu innowacyjnego, który jeszcze jest niczym, tak? Nie ma żadnego track record.
Dokładnie.
I jest wręcz dużym znakiem zapytania od strony technologicznej, praw własności, wszystkich zabezpieczeń. No nie ma tych kompetencji wypracowanych czasem.
A jeszcze na to wszystko może się jeszcze nałożyć to, że się model biznesowy nie sprawdził.
Dokładnie, więc zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, ale widzę, że od strony rządu jest takie przyzwolenie na to, żeby firmy jednak zaryzykowały i zainwestowały w ten sposób i w takie innowacje. Myślę, że czas nam pokaże, jak my jesteśmy gotowi mentalnie, plus czy mamy takie kompetencje, które nam pozwolą zainwestować w przynajmniej jeden taki projekt na jakąś dużą pulę projektów, który nas gdzieś wzniesie.
Bardzo fajne jest dla mnie to, że ministerstwa rozmawiają z nami, że same zagadują, że to już nie jest tak, że trzeba było pukać do wielkich drzwi i czekać, aż ktoś otworzy i potem, nie wiem, kilka tygodni albo miesięcy nawet czasem na spotkanie, tylko sami dzwonią, sami jakby się odzywają, więc to myślę, że to jest bardzo dobry znak, widać, że im zależy. No ciekawy jestem tylko, jak to będzie z tą akceptacją ryzyka, no bo jednak porażek będzie sporo, tym bardziej na początku.
Znaczy, jak się patrzy na statystyki, ile jest porażek versus sukcesów, to jest procent nie dwucyfrowy, więc z tym od razu trzeba się pogodzić.
No ale tak naprawdę połowa co najmniej to jakby przy twoim doświadczeniu czy moim, no to jesteśmy w stanie odrzucić po prostu, nie wiem, po przeczytaniu one pagera i już wiemy, że jakby nie ma sensu się
też tym zajmować. Też po rozmawianiu z pomysłodawcą i zespołem, którym za tym stoi, tak? Więc to w ogóle zespół i to, jak on funkcjonuje, jak on jest zdeterminowany, kim są ci ludzie, to jest bardzo duża czynnik sukcesu startupu.
Tak, ja też zauważam, że czasami startupy naginają prawdę, żeby przekonać, żeby uwiarygodnić siebie i dopiero później to wychodzi wszystko, co można było powiedzieć na początku. Mhm. I jakby potem jest rozczarowanie. Gdyby startupy były otwarte i mówiły szczerze, to wcale nie znaczy, że firma się nie zainteresuje takim startupem, tylko będziemy pracować nad innymi elementami.
Najbardziej podobają mi się takie startupy, które z góry zakładają i twierdzą, że nie mają konkurencji.
Tak, takich jest sporo.
Takich jest sporo i to jest taki najciekawszy wątek w tej rozmowie.
Ale myślisz, że to wynika z braku wiedzy, czy z chęci udowodnienia, że jesteśmy innowacyjni?
Nie będę przesądzać, czy nie z dwóch tych rzeczy.
Gdzieś po środku. No dobra, to powiedz mi jeszcze, gdybyś miała wymienić takie trzy czynniki, które mogą sprawić, że korporacyjne VC będą działały w sposób poprawny i że będą miały dużo sukcesów, to na co byś wskazała? Co powinny robić? Na czym powinny się skupić?
Po pierwsze, one powinny dobrze określić sobie swoją strategię działania i czym kim one są dla spółki matki, czemu mają jej się przysłużyć i tam musi być akceptacja oczywiście tego i modelu działania i w co inwestujemy, jaki jest profil inwestycji poszukiwanej i następnie to komunikować na rynku i poszukiwać aktywnie tych projektów, które mogą być zgodne z tą strategią inwestycyjną. Tak? Kolejna rzecz to jest dobrze dobrany zespół w środku, żeby mógł jakby zadać odpowiednie pytania i szybko tak naprawdę ocenić wartość projektu. Czyli ten proces selekcji i umiejętności na tym etapie są bardzo ważne. Bo tutaj możemy przyciągać rozmowy z projektami, które jakby donikąd nas doprowadzą, a jakby zagrzebać się w procedury i tak dalej, w takie rozmowy, negocjacje o czymś, co tak naprawdę nie ma potencjału. Więc tutaj ta kompetencja selekcji jest bardzo ważna. No i później bardzo dobrze sobie określić to, jak ta firma chce być aktywna w współpracy z tą spółką portfelową.
No tak, bo może chcieć być bierna, a może chcieć po prostu wpływać tutaj na różne rzeczy.
Dokładnie tak. Oczywiście czasem to jakby dobrze robi i firmy wybierają też taką strategię, że są koinwestycje z venturami finansowymi i wtedy mamy taki już komplet kompetencji, żeby ta firma w portfelu mogła się szybko rozwijać i z dwóch stron była challenge'owana.
Tak, to jest w ogóle fajne, bo VC ma większą tolerancję na ryzyko takie klasyczne finansowe. No a taka korporacja może być już partnerem do wyjścia dla nich z inwestycji, no a dla korporacji jest to fajne, bo nie muszą ponosić kosztów na tym wczesnym etapie.
Tak, no i ten partner finansowy, który załóżmy już widział dużo projektów, ocenił bardzo dużo pod strony takiej finansowej, która zawsze jest, tak? Mhm. Zawsze ta ocena finansowa jest. Później jest tylko rozmowa o tym, jak to mi pasuje strategicznie.
A jak myślisz na tym etapie, na którym jesteśmy teraz w Polsce z korporacyjnymi VC, na ile to jest chęć zarabiania, a na ile to jest, nie wiem, PR, marketing i pokazywanie, że my jesteśmy fajni, bo wiemy, co to startup?
Ja myślę, że najsensowniej będzie, żeby to była chęć zabezpieczenia sobie po prostu rynku. Mhm. Nawet no, zarabiania, bo oczywiście martwa spółka w portfelu to nic nam nie zrobi, w takim sensie, że jeżeli ona nie ma żadnych osiągów finansowych, to i tak nic z tego nie będzie. Natomiast to, w jaki sposób powinno nam służyć do zabezpieczenia pozycji konkurencyjnej przede wszystkim, czy to bieżącej, czy to w przyszłości, to jest już kwestia określenia, czemu to robimy.
Mm-hmm. Powiedz mi, czy chciałabyś jeszcze coś dodać, czy pominęliśmy jakieś zagadnienia, które są z twojego punktu widzenia istotne, czy możemy przejść już do kolejnej części? Chciałbym się po prostu dać ci swobodę wypowiedzi.
Znaczy ja chciałabym w ogóle zachęcić wszystkie firmy i startupy do tego, żeby podjęły to wyzwanie realizacji projektów innowacyjnych i podeszły do tego w sposób, powiedziałabym to, profesjonalny, czyli świadomy.
Przyłączam się do tej zachęty. To się troszkę dzieje, bo na przykład nie wiem, K2, które otworzyło Disruption Lab, zaprosiło do współpracy Arkadiusza Skuzę, który jest 100% ze świata startupowego, więc no, to dobrze świadczy o firmie, że, no, że faktycznie widzą, że brakuje im różnych kompetencji, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. No dobrze, przejdźmy w takim razie do ostatniej części programu. Będą to stałe pytania, które zadajemy w każdym odcinku. I pierwsze pytanie dotyczy tego, jak oceniasz polską naukę? Jakie są szanse, zagrożenia? Taka szybka analiza SWOT dotycząca polskiej nauki.
Polską naukę oceniam wysoko, w tym sensie, że mamy bardzo ambitnych naukowców, bardzo ciekawe technologie, które jednakowoż często nie są w stanie ujrzeć światła dziennego z różnych względów, choćby z natury naukowca, który jest zainteresowany osiągnięciami w swojej dziedzinie badawczej, a niekoniecznie w byciu biznesmenem. Mhm. Natomiast to nie jest problem. Tak?
Ale powinniśmy to akceptować.
Powinniśmy to akceptować i to nie jest problem. To jest kwestia tego, żeby jednak jego prace i dzieła gdzieś znalazły wykorzystanie, ale to już odpowiedni system może to zaadresować. I druga rzecz to widzę też taką otwartość na współpracę z naukowcami, tymi, którzy są na uniwersytetach czy w jakichś centrach badawczych za granicą. I to jest świetne, bo myślę, że to jest też taki, można nazwać, otwarte innowacje w nauce.
Nasiąkają. Okej, a drugie pytanie. Jaki ciekawy wynalazek z ostatniego czasu zwrócił Twoją uwagę? Co Ci się spodobało? Może to być coś, co widziałaś na Kickstarterze, albo jakiś projekt, który do Was trafił, albo do któregoś z VC, z którym pracujecie?
Z projektów, które do nas trafiały, to raczej wolałabym o nich nie mówić. Natomiast powiem od innej strony. Bardzo zaskoczyło mnie, jakie projekty i jacy są młodzi ludzie na imprezie dla młodych naukowców Explore.
Ja też jestem w szoku.
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo to są młode osoby. My mamy jakby godziny mentoringowe z nimi, więc jesteśmy w stanie ich lepiej poznać.
Jakie oni pytania zdają, co?
Oni są bardzo dojrzałymi, młodymi ludźmi, bardzo zafascynowanymi tym obszarem naukowym, a jednocześnie już bardzo dojrzałymi biznesowo. Tak, to jest tak. W ogóle dla mnie duże zaskoczenie. Nie wiem, czy to wynika też z pokolenia, które mamy. Mam nadzieję, że nie.
Oby nie.
Ale bardzo mi się podobały te projekty, które my nawet wybraliśmy jako PWC do swojego mentoringu. Nawet nie ze względu na to, że one mają gdzieś tam świetny potencjał komercjalizacyjny, ale bardzo dużo mówią o potencjale tych osób.
Tak, że tutaj warto inwestować po prostu w te osoby, bo tak. One coś osiągną. Chciałabyś wyróżnić któryś z projektów z Explore, czy...
Ja myślę, że tam mieliśmy 5 laureatów. To były różne, bardzo różne dziedziny naukowe, bo to były substancje takie, które są, można zastosować do odkażania ran na przykład, czy też bakteriobójcze, nazwijmy to. Jest to analizator krwi. Jeden projekt to jest tutaj tak naprawdę ta nagroda była za to, że to był bardzo młody gimnazjalista zafascynowany grami. I jakby ze swojej pasji uczynił też takie hobby, takie technologiczne, powiedziałabym, tak, bo zrobił retro konsolę dla retro gier. Ja byłam w szoku, że tak młody chłopak, chciało mu się po prostu usprawnić swoje narzędzie do po prostu realizacji hobby.
Tak, że w ogóle, że on miał taką mentalność, że on jakby po prostu to zrobił, że się da, prawda, że ja też mogę. Duże firmy, wielu inżynierów z doktoratami często, a tutaj młody chłopak też robi coś.
Tak,
fajnego.
Był też projekt, gdzie było to jakby wykorzystanie leczniczego działania bursztynów. Był też projekt, który to było takie tak naprawdę na większą skalę zadanie fizyczne, czyli ciepłe, zimne równa się prąd. I tutaj oczywiście, tak jak mówiłam, my skupialiśmy się przede wszystkim na potencjale tych młodych ludzi i tym, jak oni podeszli do realizacji swoich pomysłów.
Mieliśmy również odcinek o Festiwalu Młodych Naukowców Explore, więc zapraszam do odsłuchania. No i trzecie pytanie. Jak sobie wyobrażasz świat za 5, 10, 25 lat? Co się zmieni? Jak to będzie, jak będą wyglądały ulice? Nie wiem, nasz styl życia?
Właśnie ostatnio nawet o tym myślałam, jak czytałam o tym właśnie świecie inwestycji VC, gdzie pojawił się taki zarzut, że czemu nie ma tych latających samochodów.
Tak, we wszystkich filmach są, a tego...
To było nasze wyobrażenie świata, tak? Tak. Jak ja byłam dzieckiem, to takie było wyobrażenie świata za 20-30 lat. Nie mamy latających samochodów, ale mamy drony.
Tak. Kto był osobowe także, już teraz.
Tak, właśnie, więc ja nie będę sobie wyobrażać, bo i tak będzie inaczej.
No to prawda, to prawda. Trudno jest to przewidzieć, chociaż pisarzom science fiction udaje się to bardzo często.
Tą zgodę, tak. To jest, myślę, że... o tyle zgoda, że pisarze science fiction, oni w ogóle mają otwarty umysł, otwarty na wymyślania, a różnych jakby niespotykanych w danej rzeczywistości rzeczy. A właśnie innowatorzy to też są tacy ludzie, więc jakby są, to jest spójne. Tak jak już jestem takim myślicielem poza pudełkiem, to nasze myśli gdzieś tam się złączą i ten świat właśnie tak wygląda.
Tak, to prawda, to prawda. Ostatnio czytałem o takim trendzie, który polega na tym, żeby przeszukiwać biblioteki, stare czasopisma, bo tam może być jakaś wiedza, o której zapomnieliśmy i może nie warto wymyślać czegoś na nowo, tylko skorzystać z tej wiedzy, która nie jest używana. Było tak na przykład w branży chemicznej z wytwarzaniem nowych substancji, że ktoś, jakaś firma zaczęła stosować nowe substancje i potem po czasie okazało się, że to było wymyślone już prawie 100 lat temu, już ktoś to opracował, są wzory na to po prostu w bibliotece, w każdej większej bibliotece i jakby nie było to wykorzystywane, więc to
zgadza
też jest
ciekawe. Się i w ogóle najczęściej takie innowacje, choćby w biochemii, w chemii, to one są wykorzystaniem metod znanych już setki lat, tylko nowe zastosowania, tak? Czyli my dopiero dochodzimy jako ludzkość do tego momentu, kiedy jesteśmy gotowi przewidzieć możliwe zastosowania.
Mnie to też jakby zastanawia, jak to jest, że na przykład, nie wiem, w starożytnym Egipcie stosowali metody antykoncepcyjne i jakby teraz nauka potwierdziła, że to działa, bo nie wiem, bo działa po prostu, jakby udowodniła to. Natomiast jak oni wtedy do tego doszli? Metodą prób i błędów?
Znaczy ja myślę, że człowiek, czy w ogóle innowacje to jest kwestia tego, że człowiek potrzebuje coś udoskonalić albo zaradzić jakimś problemom. Tak. Więc jako ludzie nie różnimy się od ludzi, którzy byli tysiące lat temu.
Okej. Kilka minut temu mówiłaś o tym, że zachęcasz firmy do tego, żeby zakładały VC, żeby zajmowały się startupami, żeby prowadziły też badania. Ja się przyłączam do tego, tym bardziej, że mamy teraz ulgi podatkowe, więc na pewno będzie lżej. Możecie o tym posłuchać w odcinku z Beatą Tillman, z którą pracujesz. Linki do Twoich portali społecznościowych dodamy pod odcinek, żeby słuchacze mogli sobie posłuchać. Bardzo Ci dziękuję za udział w odcinku.
A ja dziękuję za zaproszenie.
Fajnie, że się pojawiłaś. Ja jeszcze chciałem zachęcić słuchaczy podcastu, żeby dołączyli do grupy, bo tam możecie się komunikować z moimi gośćmi, możecie zadawać pytania. Grupa nazywa się Biznes i Technologie, więc łatwo znajdziecie na Facebooku. No i słyszymy się niebawem. Do usłyszenia. Cześć.
Cześć.